Witam serdecznie, nazywam się Michał Wasłowski.
Mariusz Kanicki, dzień dobry.
To są Echa Rynku, podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, w którym poruszamy bieżące sprawy giełdowe i w tym tygodniu będzie to, no skoro Mariusz jest z nami, to znaczy, że troszeczkę prawa, będziemy mówili o utrudnianiu życia inwestorom indywidualnym.
Tak.
Na bardzo dużym poziomie ogólności to powiedziałem, a konkretnie co się pełnomocnictwa, tak?
Zgadza się. Chodzi tym razem o możliwość uczestnictwa w walnych zgromadzeniach poprzez udzielanie pełnomocnictw, w szczególności pełnomocnictw udzielanych w drodze elektronicznej.
Tak, w drodze elektronicznej, które okazuje się, że i tak jest tyle z tym zamieszania, tyle, że nie wiem, tak spółki kombinują, żeby jak najmniej tych pełnomocnictw inwestorzy indywidualnie mogli udzielić. Więc co, Mariusz, to jeszcze zanim do tego przejdziemy, ja tutaj jedno ogłoszenie takie dosyć tam ważne. Otóż za 2 tygodnie jest konferencja Profesjonalny Inwestor, więc jeżeli ktoś chce się zapisać, to jest ostatni moment. Znaczy, to nie wiem, czy Państwo się zdążyli zorientować, nie ma już miejsc w hotelu, takich miejsc z zakwaterowaniem. Natomiast jeżeli ktoś chce wziąć udział w konferencji, a ma możliwość samodzielnie sobie gdzieś zabezpieczenia miejsca jakiegoś noclegu w Kołobrzegu, no to jest jeszcze taka możliwość, natomiast tych miejsc zostało już dosłownie bardzo mało. Także jeżeli ktoś chce się zapisać, to no teraz w tym tygodniu, żeby już nie czekał do ostatniego momentu, bo tu pokazuje doświadczenie, że w przyszłym tygodniu już na pewno tych miejsc, już na pewno takiej możliwości nie będzie. No i to tyle, tak? Czy za 2 tygodnie jest Profesjonalny Inwestor. Aha, i jeszcze jedno, nie mogę obiecać, że za tydzień będzie podcast, bo mamy ogłoszenie wyników ogólnopolskiego badania inwestorów. To jest właśnie w poniedziałek, a nagrywamy z reguły w poniedziałek, ale za to w kolejnych tygodniach będzie jedno z nagrań będzie poświęcone właśnie takiemu profilowi przeciętnego inwestora giełdowego. No dobra, to Mariusz, to co, przejdźmy może do tego tematu. Powiedz mi przy okazji sprawy, z jaką spółką wyniknął ten problem, nie wiem, tych udzielania pełnomocnic.
W szczególności tutaj mamy przypadek walnego Dębicy.
A co nam się takiego w tej Dębicy dzieje, że to jest, interesowaliśmy się tą sprawą?
Od dłuższego czasu fundusze z grupy PZU artykułują potrzebę zweryfikowania pewnych działań pomiędzy spółką Dębica a inwestorem strategicznym grupą Goodyear i w zasadzie odnośnie przede wszystkim cen transferowych, rozliczeń w ramach grupy. Słowem, jest podejrzenie, że rentowność realizowana w ramach grupy Goodyear jest niższa niż rentowność realizowana pomiędzy Dębicą a podmiotami niezwiązanymi z grupą Goodyear. To znaczy,
jest wyprowadzanie kasy na zewnątrz, tak? W dużym uproszczeniu.
No, takie pytanie jest stawiane.
Aha, nie, to jest taka teza zawieszona tak w powietrzu, żeby kogoś bezpośrednio nie oskarżać, tak? Że
to... Oczywiście, to temu ma służyć właśnie to walne, które zwołane na żądanie akcjonariusza PZU Asset Management o ustanowienie, o powołanie rewidenta do spraw szczególnych.
A ile to PZU ma w tej Dębicy procentów?
Tak, grupa funduszy PZU nieco ponad 11% w kapitale i w głosach.
No to ładnie.
Tak, to już jest powyżej 5% ma akcjonariusz uprawnienie do umieszczenia zwołania i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego.
A powiedzmy, bo ja tych progów tam nie pamiętam dokładnie, czy jak jest walny, kiedy to ma się odbyć, tak?
Tak, data walnego jest 30 listopada.
I czy jak oni zwołają to walne, czy zwołali już, tak? I ono się odbędzie, to czy mając te 11%, oni będą mogli tego rewidenta do spraw szczególnych wprowadzić, mimo powiedzmy sobie sprzeciwu głównego akcjonariusza?
Decyduje bezwzględna większość głosów.
Aha, czyli to.
To oznacza, czyli że jeżeli główny akcjonariusz, jak się wszyscy domyślają, będzie głosował przeciwko powołaniu rewidenta do spraw szczególnych, uchwała nie zostanie powzięta, ale nie zamyka to drogi do powołania tego rewidenta.
A jak to się może dalej odbyć? No załóżmy, że jest takie walne, tak? Goodyear głosuje przeciwko, no bo to raczej można się tego spodziewać. Po co, skoro wszystko w spółce jest świetnie, prawda, i prawidłowo? Tak. No i co dalej?
Po tym, jak uchwała walna się zakończy, no, uchwała nie zostanie podjęta, akcjonariusz, na żądanie którego to było postawione na walnym i głosował za, może zwrócić się do sądu o jednak wyznaczenie tego rewidenta.
I to sąd już będzie decydował, tak?
Wtedy sąd rozpatruje to i może mimo niepowzięcia uchwały zobowiązać spółkę do zgody na przeprowadzenie badania przez rewidenta do spraw szczególnych.
Ale to kiedy to uzna na przykład, no nie wiem, że to już będzie badał, to sąd bada tą sprawę, nie wiem, że główny akcjonariusz utrudnia, że jednak są podstawy twierdzić, że są jakieś nieprawidłowości w spółce, tak? Jak to się odbywa? Jakoś tak już dokładnie.
Jakąś sąd niekoniecznie musi uznać, zanalizować dokładnie te zarzuty, bo tak naprawdę do badania tych zarzutów ma właśnie...
Ten
rewident ma pewne uprawnienie bazując na uchwale albo orzeczeniu, postanowieniu sądu. Natomiast nie jest sprawą pewną, że sąd takie orzeczenie.
No wiadomo, bo to z sądem to nie wiadomo. Dobra, to przejdźmy do tych pełnomocnictw. Powiedz, o co chodzi z tymi pełnomocnictwami, że ja widziałem aż artykuł w zeszłym roku, w zeszłym tygodniu w Parkiecie, że oto spółki napędzają, był taki tytuł taki chwytliwy, prawie jak z Onetu. Spółki napędzają klientów notariuszom. Tak jest, o dokładnie, z pamięci zacytowałem, okazuje się, że to dokładnie tak.
Tak, dokładnie. To
powiedz, o co chodzi?
Akcjonariusze mają prawo uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Wszyscy bez względu na to, jaką ilość posiadają. Mogą się na tym walnym pojawić osobiście albo wyznaczając pełnomocnika. W przypadku spółek publicznych pełnomocnika można ustanowić nie tylko w formie papierowej, ale również w tak zwanej formie elektronicznej. Co to znaczy? To znaczy, że akcjonariusz, który jest uprawniony, a więc posiadał na określony dzień akcję, wystąpił do biura maklerskiego z wnioskiem o wydanie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w tym konkretnym walnym, może ustanowić pełnomocnika w drodze elektronicznej.
A czemu musi to takie to zaświadczenia? To nie jest teraz tak, że jak jest rekord date, to się wpisuje, że już uczestniczy i koniec?
Musi z takim wnioskiem zwrócić się do biura maklerskiego.
Jeżeli chce udzielić pełnomocnictwa.
Nie. Jeżeli w ogóle zamierza uczestniczyć w walnym zgromadzeniu, bo jak to się dzieje? To się dzieje w ten sposób, że biura maklerskie, do których zwrócą się akcjonariusze, że tak, chcę być na tym konkretnym walnym, proszę wydać mi właściwy dokument. Biuro maklerskie przygotowuje takie zestawienie, przysyła do Krajowego Depozytu. Krajowy Depozyt zbiorczą listę przesyła do spółki. Bo tak normalnie spółka
to jest wszystko
nie wie tego,
te terminy, ten rekord, to wszystko z tym zachowaniem tych terminów, że 16 dni przed i tak dalej, prawda?
Oczywiście.
Tak. Rozumiem.
I właśnie instytucja tego pełnomocnictwa elektronicznego miała ułatwić akcjonariuszom uczestnictwo i zachęcić.
A od kiedy to obowiązuje?
Zmiany zostały dokonane, zaczęły obowiązywać od sierpnia 2009 roku i też implementowały, takie ładnego słówka się już nauczyłem, implementowały zalecenia dyrektywy Unii Europejskiej w tym obszarze. I tu powtórzę...
Wprowadzały w życie. Można by tak po polsku powiedzieć. No dobrze. No.
Chodzi o zachęcenie i ułatwienie pewnego uczestnictwa w życiu spółki.
Dobra, i to ma polegać na czym, że ja nie wychodząc z domu mogę udzielić pełnomocnictwa.
Właśnie, dzisiaj na tyle świat jest mobilny, że wiele spraw załatwiamy przez pocztę elektroniczną, przez telefony, przez internet. I ustawodawcy w tym kierunku też poszli. Czyli dokładnie tak jak powiedziałeś, nie wychodząc z domu, można te wszystkie procedury zachować. Z tym, że właśnie spółki mają prawo weryfikować te dokumenty.
Znaczy, że powiedz mi jak na razie jak teoria, czyli to pełnomocnictwo takie, gdyby spółki na razie nic nie blokowały, to jakie? Siedzę w domu w fotelu, stwierdzam, że nie jadę na to walne, ale wiem, że mój kolega jedzie. Albo że SI się wybiera i ja chcę udzielić tego, nie wiem, jak to elektronicznego pełnomocnictwa, to jak to się odbywa? Gdzieś dzwonię, mailuję i coś.
Jest kilka drobiazgów, którymi konkretne przypadki mogą się różnić, ale generalizując, ustanowienie pełnomocnictwa będzie polegać na przesłaniu maila do spółki z właściwymi informacjami. Te informacje będą zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu walnego, Ale bez wątpienia tam w tej informacji, w mailu będą potrzebne informacje, no, kto ja jestem, tak, mam tyle akcji i ustanawiam pełnomocnika w osobie, tutaj akurat mówimy w szczególności o pełnomocnikach w osobach fizycznych. Mhm. Ustanawiam pełnomocnika w osobie takiej i takiej, legitymującego się dowodem takim i takim.
Mail do spółki?
Tak.
To ciekawe jest, muszę powiedzieć.
Tak,
to...
spółka wprost musi zaznaczyć w swoim ogłoszeniu o zwołaniu wolnego, na jaki adres należy takie dokumenty przesyłać. Niektóre spółki poprzestają na tym, że wprost w mailu konkretne informacje przedstawiamy. Niektóre proszą raczej o załącznik w formacie PDF do tego maila.
Aha, coś jakiś skan, że tego dokumentu ktoś podpisuje, się skanuje, wysyła mailem. Żeby był podpis widoczny, tak?
No właśnie, tutaj już to też moglibyśmy troszkę odbiec w bok, bo w niektórych przypadkach nawet to nie byłoby konieczne z tym zeskanowanym podpisem. A ustawa, Kodeks Spółek Handlowych wprost mówi, że udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym. Czyli to jest takie wyraźne wskazanie, że można to załatwić zwykłym mailem.
No właśnie, bo podpis elektroniczny to jest jeszcze cyrk. Pisze, nikt go nie ma w Polsce.
No to okazuje się, że to jest bardzo poważne utrudnienie.
No a zwykły mail to jest najprostsza rzecz z możliwych.
Tak, pytanie teraz tak, jeżeli spółka dostaje taki mail, no to czy
jaką
ma podstawę?
Dobra, właśnie, bo chciałem powiedzieć, czy takiego maila nie można sfałszować, wysłać go, nie wiem, tak z maila, wiesz, buziaczek@wp.pl, coś, wiesz o co chodzi, nie? Jakiegoś, że ktoś sobie, przepraszam za wrażenie, jaj nie może zrobić, że udziela pełnomocnic i tutaj jakieś duże rozbieżności.
A no właśnie, i od razu ustawodawca no jakby to takie kwestie przewidział i zapisał, że spółka może podejmuje działania, które służą weryfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, jeśli mówimy o tym pełnomocnictwie elektronicznym. Mhm. Z tym, że dodaję zaraz, że działania te powinny być proporcjonalne do celu. W praktyce, co to oznacza? W jaki sposób może sprawdzać? Ano, poprzez maile zwrotne, poprzez kontakty telefoniczne do akcjonariusza, do pełnomocnika. Czasami niektóre spółki pytają się dodatkowo o numer zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w walnym, tak? Bo on jest unikalny, jedyny i później mogą go zweryfikować z tym, co wpłynęło z KDPW bezpośrednio do spółki. Ale to ciągle są rzeczy, które można załatwić na telefon i e-maila.
Dobra, czy tyle mówi teoria, już wiem o co chodzi, czyli to jest tak zrobione tutaj, no nie wiem, to jest fragment kodeksu spółek handlowych,
tak,
że to brzmi bardzo fajnie, tak? Że ja nie wychodząc z domu, wiedząc, że mój kolega jedzie, faktycznie na 2 godziny przed walnym się zorientuje, nie, ja jednak nie wychodzę, też pada, on już jest na miejscu, udzielę mu tego pełnomocnictwa, tak? To mam wrażenie, że może to załatwić. Tyle mówi teoria. Teraz powiedz mi, co w tej dębicy się dzieje, tak, albo ma się zamiar stać.
Ja tu jeszcze dopowiem, bo jeżeli jesteś czy to w Dębicy, czy w Krakowie, wydaje się sprawa prostsza, ale równie dobrze możesz być na nartach gdzieś załatwiony, albo w ogóle być akcjonariuszem Dębicy, który mieszka na stałe, nie wiem, w Stanach na przykład, tak? Czy w Niemczech, czy gdziekolwiek indziej.
Polska wystarcza z dużym krajem. Gdybym mieszkał w Szczecinie i miał jechać do Dębicy, to już by mi się nie chciało.
Tak to na ogół wygląda, dlatego te pełnomocnictwa dosyć istotne są
do
realizacji uprawnień korporacyjnych. Tak? No i teraz spółka Dębica wpisała w ramach tej weryfikacji, opisała szczegółowo, jak należy te pełnomocnictwa elektroniczne udzielać, ale zamieściła dodatkowy zapis w swoim ogłoszeniu, który mówi tak, niezależnie od wszystkiego, co wcześniej zostało powiedziane, w przypadku pełnomocnictw od osoby fizycznej, pełnomocnictwa udzielonego elektronicznie, spółka może żądać potwierdzonej za zgodność kopii dowodu osobistego akcjonariusza, czyli tego, który udzielił pełnomocnictwo.
I kto ma mieć przy sobie, że tak powiem, ten, który będzie już na walnym, ten pełnomocnik?
Tak, pełnomocnik zgłaszając się tuż przed walnym, który już wcześniej ma tą procedurę elektroniczną
za sobą,
odfajkowaną, musi pokazać dokument, który nie tylko jest, wiadomo, dowodem, nie można udostępniać komuś innemu, to jest osobisty dokument, nie może się ktoś inny posługiwać, ale...
Chyba, że ja idę za żonę na pocztę odebrać polecony. No, to zdarza się często.
To już pewnie łatwiej. Natomiast jeżeli ja muszę w takim wypadku jako pełnomocnik okazać potwierdzoną za zgodność, potwierdzoną przez kogo, no osobę uprawnioną, a więc na przykład notariusz, to po pierwsze muszę gdzieś pobiegać, pofatygować się jako akcjonariusz, po pierwsze, umówić z notariuszem, zorganizować całe spotkanie, ponieść dodatkowy koszt, bo oczywiście akcjonariusz pobierze za to dodatkową opłatę.
Przekazać temu mojemu pełnomocnikowi jakoś.
Przekazać do ręki, czy przesłać. To są czynności, które już nie mają nic wspólnego z instytucją pełnomocnictwa udzielonego elektronicznie.
No i tego się nie da rady załatwić, tak jak ten przysłowiowy 2 godziny przed walnym. No 2 godziny przed walnym stwierdzam, że jednak nie jadę. A mój kolega jedzie, to już za późno jest. Bo gdzie notariusz zajmie, załatwię, przekaże coś tam, to w ogóle zapomnijmy.
No oczywiście, to praktycznie wyklucza wtedy szansę załatwienia sprawy. Przecież akcjonariusz o tym pełnomocnictwie, tak jak już mówiliśmy, może zdecydować w ostatniej chwili. Tam spółka tam chyba deklarują na ogół, że nie później niż pół godziny przed walnym. Ale to oznacza niemalże w ostatniej chwili. Tak? Mhm. I w momencie, kiedy musimy okazać dokument w formie papierowej potwierdzony przez kogoś, tu notariusza, to jest dyskwalifikacja instytucji pełnomocnictwa udzielonego elektronicznie. W praktyce jest to na pewno uciążliwe, naraża na dodatkowe koszty i jest elementem zniechęcającym przynajmniej część akcjonariuszy, nie można powiedzieć, że wszystkich, ale część akcjonariuszy na pewno do całej procedury.
A Mariusz, jak my to poprzednio robiliśmy? Bo to my przecież, w historii stowarzyszenia udzielonych pełnomocnictw dla różnych osób, to w setki, jak nie tysiące. Mam takie wrażenie, że wewnętrznie nawet zadają pełnomocnictwa tak dalej. Do tej pory tak, prezes zarządu stowarzyszenia, powiedziałbym, że my mamy jedną akcję spółki X, no i ty jedziesz na walne, to ty dostajesz pełnomocnictwo od naszego prezesa. I ono musi być czymś poświadczone dodatkowo, czy nie wiem, jakieś kopia KRS-u z tego, co kojarzę?
Patrząc tą historię, oczywiście w przypadku, jeżeli akcjonariusz jest podmiotem prawnym, to troszkę inaczej sprawa wygląda, ale te pełnomocnictwa są udzielane, po pierwsze po zmianie, tak, bo to mówimy o zmianie, która weszła od połowy 2009 roku. Ale te pełnomocnictwa odbywają się w różnej formie. My w tej chwili mówimy o pełnomocnictwie udzielonym elektronicznie. Jeżeli udzielone jest w formie pisemnej, no to jakby z definicji akcjonariusz udzielający pełnomocnictwa, na przykład dla stowarzyszenia, przesyła dokumenty w formie papierowej.
Ta sytuacja. Tak, ja wiem, ale też nie przypominam, jak jest forma papierowa, nie przypominam sobie, żeby kiedykolwiek w historii ktoś potwierdzał tożsamość, takie udziela tego pełnomocnictwa, jakieś kopie notarialne, poświadczone kopie dowodów osobistych. Nic takiego nie miało miejsca.
To prawda,
ktoś mógł zarzucić nam, że my sobie sfałszowaliśmy pełnomocnictwo. My wtedy hola, nic nie sfałszowaliśmy, bo tu notariusz się podpisał, nie? Wiesz, o co chodzi. Nie przypominam sobie historii, że notariusz i tak dalej.
Nie było jakichś zarzutów w momencie, kiedy jako stowarzyszenie mieliśmy takie pełnomocnictwa, przedstawialiśmy dokumenty, po prostu wypisane dokumenty, nie było problemów z tym, czy pełnomocnictwo jest potwierdzone przez notariusza, czy inną jakąś osobę. Natomiast taki zapis osobiście widzę po raz pierwszy w przypadku Dębicy. Są spółki, które wprowadzają podobne dość zapisy, na przykład kolejne walne PGE i Optimusa, ale tam jest jedna subtelna różnica, to znaczy można się spierać, czy jest różnica, czy nie ma różnicy. Tam są zapisy, które mówią tak, w przypadku wątpliwości co do tych kopii dowodu osobistego, spółka może zażądać potwierdzonej kopii na miejscu.
No ale to jest za późno.
Ale, no to jest, oczywiście. To jest, ja to traktuję jako taki wątek, który wskazuje, że no, żeby osoby udzielające tych pełnomocni dokonały no, pewnej staranności, żeby te kopie były po pierwsze czytelne. Tak? Jeżeli są nieczytelne, to uprawnia te wątpliwości.
Ale czekaj, powstanie tych wątpliwości. Powiedz mi tak. To jeszcze raz z tymi kopiami dowodów osobistych, to po co w ogóle te kopie tych dowodów, skoro to tak naprawdę mailem mogą udzielić tego pełnomocnictwa? To w ogóle zapomnijmy o jakichś kopiach dowodów.
No nie, tutaj jest, chodziło o skany, po pierwsze skany tych dokumentów tożsamości.
Wysłanych mailem.
To też trzeba przyznać, że nie wszystkie spółki żądają w ogóle tych skanów dowodów osobistych akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa. Niektóre żądają i kończy się na skanie, tak? na zobrazowaniu tym elektronicznym. I tak jak powiedziałem, jakby te ogłoszenia PGE Optimusa wskazują na wątek, no po pierwsze powinno być czytelne ta kopia. Okej, jeżeli nie jest czytelna, no to powstaje duża wątpliwość. Natomiast w przypadku Dębicy nie jest napisane, że w przypadku wątpliwości może spółka żądać, tylko niezależnie od powyższego trzeba okazać potwierdzoną kopię dowodu osobistego.
Dobra, a powiedz mi, a co na to przedstawiciele Dębic?
No, twierdzą, tak jak tutaj w wspomnianym artykule, że taka kopia potwierdzona może się okazać jedynym sposobem na weryfikację w przypadku wątpliwości. Kiedy zawiodą inne sposoby telefoniczne i elektroniczne. Czyli jakby ta dyskusja, nawet z naszej rozmowy wynika, że no jest pewna dyskusja, co tak naprawdę wystarczy, co jest niezbędne i co zamyka właśnie dyskusję nad tymi dokumentami.
No wiesz, bo jak nie ma żadnego potwierdzenia tychże dokumentów, spółka zawsze może powiedzieć, mieliśmy tuż przed walnym, my mamy wątpliwości, czy ten mail wysłany jest czymś tam jakimś, nie wiem, raz, że z tekstem pełnomocnictwa dawa tam jakieś, nie wiem, skan dowodu osobistego i tak dalej, czy to nie jest fałszerstwo. W związku z tym prosimy, żeby pan, jak tutaj stoi, czy pan ma przy sobie potwierdzone notarialne kopie dowodu osobistego od tego pana, co tu wysłał przed chwilą tego maila. Nie mam. No do widzenia, bo my mamy wątpliwości. My mamy wątpliwości. Tak, wiesz, zamyka jakby sprawę.
Tak, to niestety.
Co oczywiście jest działaniem, no takim, powiedziałbym, utrudniającym życie inwestorom indywidualnym. To nie ma nic wspólnego z jakimś tam, nie wiem, dobrą wolą, czy chęcią współdziałania.
To nie tylko na to walne będzie wielki minus, ale również na ochotę do uczestnictwa w jakichś kolejnych walnych akcjonariusza, czy tej spółki, czy jakiejś innej. Stoję na stanowisku, że to jest nadmiernie uciążliwe, nieproporcjonalne do celu, no i naraża oprócz tego akcjonariuszy na dodatkowe koszty. Zresztą poprosiliśmy też w jakiejś takiej obawie, że takie pomysły mogą się rozciągnąć i zostać wprowadzone jako standardy do innych spółek. Zwróciliśmy się z tymi wątpliwościami do Komisji Nadzoru Finansowego, czy to nie jest nadmierne stanowienie nadmiernej uciążliwości i pewnego blokowania rozwoju naszego rynku. Tutaj wtrącę zdanie o tym, że akcjonariusze, inwestorzy indywidualni na polskiej giełdzie są raczej fenomenem w porównaniu do innych rynków. Udział w obrotach akcjonariuszy indywidualnych na giełdzie w Warszawie sięga 1/4, 1/3 ogółu obrotu.
W zależności od tego, jaka jest koniunktura.
Im lepsza koniunktura, tym jest większy udział indywidualny. W każdym przypadku jest to kilkakrotnie większy udział niż no, na przykład we Francji, gdzie tam ten udział inwestorów indywidualnych sięga w obrotach sięga około 5%.
Tak, a to patrząc na to, jak się utrudnia życie inwestorom indywidualnym, to dobrze powiem. To fajnie, że im się nam, tak, że się jeszcze chce.
Właśnie, jest nawet w ostatnim, przy okazji debiutu giełdy, wiceminister skarbu przytaczał pytania od instytucji zachodnich, aktywnych na rynkach zachodnich, jak to się dzieje, że w Polsce tak aktywni są inwestorzy indywidualni. No, czy to wynika z naszej krótszej historii, już tutaj nie będziemy w tej momencie jakiejś głębokiej analizy. Wiceminister skarbu, tak, że są zaskoczeni
zagraniczni inwestorzy.
Zagraniczni inwestorzy, duzi instytucjalni inwestorzy. Jak to się dzieje, że w Polsce tak duży udział jest tych inwestorów indywidualnych?
Zobacz, to płynnie przejdziemy. W takim razie proponuję do tego krótkiego do podsumowania, co tam, jak ta giełda fajnie nam zadebiutowała, bo tak czas nam pokazuje, że trzeba przychodzić już do tematów luźniejszych i podsumowań. To patrz, zagraniczni inwestorzy instytucjonalni martwią się o nas, doceniają inwestorów indywidualnych, a nie robią tego instytucje w Polsce.
Pewno, no przecież...
Ja przepraszam, że tak jak słuchałem akurat na TVN CNBC tam wszystkich przemówień po kolei, to tam się nie naprzemawiał tego 9 listopada, prawda? No, że premier Tusk przemawiał, że przemawiał minister Grat, tam prezes Sobolewski, później była jeszcze impreza wieczorna, to jeszcze prezydent przemawiał.
Dużo się działo.
Tak, dużo się działo i było tak, że minister Grat tam w rozmowie z TVN-em było tak, że oto buduje sukces, tak, że debiut giełdy jest sukcesem. Wszystkich, no i wymienia. Także samej giełdy, biur maklerskich, banków tam pośredniczących, jakichś banków inwestycyjnych i jeszcze tak się, jak widać było, myśli jeszcze kto, jeszcze mówi tak, i jeszcze redakcji biznesowych telewizji, tak? Redakcji biznesowych w różnego rodzaju telewizjach, także chciałbym chyba złożyć też jakiś komplement do, no nie wiem, do... Tak, dla pana redaktora, który prowadził z nim wywiad i tak dalej. I wszyscy po kolei byli wymienieni, a inwestorzy indywidualni okazało się w ustach pana ministra. Pozdrawiamy serdecznie. Mam nadzieję, że pan ministra nas słucha, że nie budowali sukcesu rynku kapitałowego przez tyle lat. Ale także ucieszyłeś mnie teraz. Okazuje się, że zagraniczni inwestorzy instytucjonalni wiedzą, myślą o nas.
Dostrzegli to. Tak. To jest fenomen. My sobie nie zdajemy właśnie z tego sprawy, jak to wygląda gdzieś indziej. Słyszymy o tym, że ktoś tam o historiach inwestorów indywidualnych, pojedynczych, jak to na świecie inwestują, ale tak naprawdę ten udział jest dużo, dużo mniejszy niż w przypadku polskich inwestorów indywidualnych na giełdzie.
No tak, tak, tak. Jeszcze tutaj znowu jeszcze wracając do tego debiutu giełdy, bo jak ci się podobał debiut giełdy?
Tak. Troszkę wszystkich zaskoczył, tak? Że jednak to było więcej niż się wszyscy spodziewali. No, natomiast w liczbach względnych, to znaczy w stosunku do tego, co inwestorzy mogli zrealizować, a nie jednak bezwzględnych, przepraszam, te około 200 kilkadziesiąt złotych zysku, no to niekoniecznie jest jakaś specjalna satysfakcja.
No niezbyt, ale w procentach.
Ale nie ma co tutaj narzekać. No taka była sytuacja. Popyt zdecydowanie był ogromny. No, tu nie ma dobrego jakiegoś idealnego rozwiązania
nie,
na podział
no,
tych
przy takiej liczbie. Znaczy, wiesz co, no tak, to co mówię, że jakby policzyć gotówkę, ile ci inwestorzy mogli zarobić, no to mizernie. To słabo, tak? Ale patrząc na przebitkę w procentach, no to kosmiczne. Plus 25%, no to nie pamiętam. Kiedy, znaczy oczywiście na zamknięciu, tak na otwarciu, bo tam plus 18, czy jakoś tak. To plus 25% na koniec dnia, to bardzo dużo. Czekam, aż pierwszy polityk opozycji powie, zarzuci ministrowi skarbu, że to zatanią sprzedaż. Przecież można było drożej.
Tak, no. To już te dyskusje jakby są widoczne.
Czekam. No to przecież to już drugiej giełdy pan nie sprzeda, panie ministrze. Można było plus 25% drożej, to czemu pan nie sprzeda plus 25% drożej? No wiadomo, tak, to jest oczywiście bez sensu. Tak? Można by w tym momencie postawić pana Jacka Sochę, który był ministrem Skarbu Państwa w rządzie Jacka Belki, że przecież mógł sprzedać PKO BP dwa razy drożej, co pokazują no, późniejsze wyceny. No ale to jest tak już, wiadomo, to dla osób, które niespecjalnie nie rozumieją tych mechanizmów. Tam jeszcze wracając jeszcze do moich narzekań, tak, tutaj osoby, które słuchają częściej naszych podcastów, to wiedzą, że my tu przez kolejne podcasty narzekamy, jeżeli chodzi o to, na jakość komunikacji, to był już tak pan prezes Sobolewski też przemawiał. No i tam też dziękował wszystkim po kolei i mówił tak, była taka, że była prezentacja, która była zawierana na roadshow po Stanach. Prezentacja pokazywana analitykom, czyli była jakaś prezentacja. Wiesz, była jakaś prezentacja, bo żaden inwestor indywidualny żadnej prezentacji nie widział. Inwestor indywidualny widział reklamy w telewizji, że trzeba się zapisywać na giełdę. I to generalnie wszystko. Była jakaś prezentacja, były jakieś analizy.
To jest głęboki niedosyt. Powinno być to wzorcowa instytucja notowana na rynku przecież sama z siebie zachęca spółki do szeregu działań, współdziałania z inwestorami instytucjonalnymi, nie, no, i indywidualnymi.
No to wiesz, no to jest problem dla giełdy, bo że giełda opublikowała coś takiego swego czasu, jak wzorowa strona poświęcona relacjom inwestorskim.
Tak, modelowy serwis
inwestorskich. O właśnie, modelowy serwis relacji inwestorskich. A jakby tak spojrzeć, jak wygląda serwis giełdy, no to pożal się Boże.
Trochę to wygląda tak, jakby spółka dopiero się miała taki serwis przygotować.
No.
Zmiany w trakcie, jakieś, o tak będzie wyglądał nasz serwis już tak, niedługo. Tak. No zaraz, kto jak kto, ale giełda chyba powinna przygotować się to już wcześniej.
No to właśnie, no to jest problem, tak? To nie wiem, o co chodzi. No wiesz co, przy tak dużej, nie wiem z czego to wynika i tak dalej. Myśmy się śmialiśmy się tydzień temu, że w zeszłym podcaście, że jakby ilość informacji podawana inwestorom jest odwrotnie proporcjonalna do liczby kancelarii prawnych, które są zatrudniane przy tego typu prywatyzacjach. Im więcej...
No taką korelację niestety można rzeczywiście...
Mam wrażenie, że to można bronić pracy naukowej na kilku ostatnich prywatyzacjach giełdowych. Okej, okay, to będziemy powoli kończyli. To tak jak mówiłem, nie wiem, czy za tydzień będzie podcast, bo jest to ogłoszenie wyników ogólnopolskiego badania inwestorów. Za to tutaj, jak wspominałem, w kolejnym będziemy te wyniki Państwu ogłaszać. To tylko taka zapowiedź. Są duże zmiany w stosunku do tego, co w zeszłym roku i widać bardzo duży wpływ właśnie obecności tych nowych inwestorów, którzy po kolei zapisywali się na te duże prywatyzacje.
Tak, no, ale... a tutaj szybciutko dopowiem, tak? Że... Tym razem jest na rekordowo dużej próbie zrobione te badania.
Bardzo dużej próbie jest zrobione w odróżnieniu. Tak? W zeszłych latach tak, zatrzymywaliśmy się przy liczbie inwestorów 1300, bo to jest taka liczba, która tam statystycznie już broni pewnych wyników. Te przedziały ufności są odpowiednio szerokie i tak dalej. No teraz mamy zdecydowanie więcej, większą liczbę respondentów. No o wszystkim będziemy mówili w kolejnym podcastie. Okej, to był podcast Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski.
Mariusz Kanicki.
Do usłyszenia następnym.